Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż Radio France International. Minęła godzina 18 w czwartek, 10 sierpnia. Wita Anna Rzeczycka. Realizatorką audycji jest Moca Popowska. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Policja brytyjska wykryła spisek zakrojony na skalę światową, który polegać miał na wysadzeniu wielu samolotów jednocześnie w czasie ich przelotu nad Atlantykiem. Celem przygotowywanych zamachów miało być 5 miast na terenie Stanów Zjednoczonych, m.in. Nowy Jork i Waszyngton. Na wszystkich lotniskach europejskich wzmocniono środki ostrożności. Zaciekłe walki toczą się w południowym Libanie, gdzie kolumny czołgów izraelskich próbują zdobyć nowe pozycje Hezbollah. Izrael zapewnia jednak, że wstrzymuje się z operacjami na większą skalę, ponieważ chce pozostawić szansę trudnym rokowaniom pokojowym toczącym się w ONZ-cie. W irackim świętym mieście Najaf w nowym zamachu zginęły co najmniej 33 osoby. Premier Polski Jarosław Kaczyński z wizytą w byłym obozie hitlerowskim Stutthof ostro skrytykował wystawę Wymuszone drogi, ucieczka i wypędzenie w Europie XX wieku, otwartą dzisiaj w Berlinie. Tu Paryż. Oto najważniejsze wiadomości dnia. Policja brytyjska wykryła spisek zakrojony na skalę światową, który polegać miał na wysadzeniu wielu samolotów jednocześnie w czasie ich przelotu nad Atlantykiem. Jak ujawnił w czasie konferencji prasowej amerykański minister do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Michael Chertoff, spisek w chwili ostatecznego wykrycia był w ostatniej fazie przygotowań. Bomby w stanie ciekłym miały zostać przemycone na pokład w bagażu podręcznym. Śledztwo policyjne na ten temat rozpoczęło się już parę miesięcy temu, a dziś o świcie w Londynie, Birmingham i na południu w południowym wschodzie Anglii aresztowano 21 podejrzanych osób. Scotland Yard nie podał ich narodowości. Według BBC i innych mediów są to obywatele brytyjscy pochodzenia pakistańskiego i wyznania muzułmańskiego. Eksperci uważają, że jedyną grupą, która zdolna jest do zaplanowania tylu zamachów równocześnie, jest Al-Kaida. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, przebywający na wakacjach na Karaibach, przez całą ostatnią noc był w ciągłym kontakcie telefonicznym z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em Walkerem Bushem. Policja ogłosiła najwyższy stopień zagrożenia, włączający automatycznie wszystkie środki bezpieczeństwa w portach morskich i w tunelu pod kanałem La Manche. Dodatkowymi kontrolami objęte zostały pociągi Eurostaru. Jak wynika z dotychczasowych informacji, zamachy bombowe miały zostać dokonane w 9 samolotach łączących Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi. Cytowany na wstępie amerykański minister bezpieczeństwa wewnętrznego zapewnia, że środki zaradcze podjęte przez władze pozwalają powiedzieć, że wszystkie loty w USA są w tej chwili bezpieczne. Niemniej stan maksymalnej ostrożności obowiązuje w wypadku wszystkich lotów handlowych z Wielkiej Brytanii i jak dowiadujemy się z najnowszej depeszy, celem przygotowywanych zamachów miało być 5 miast na terenie Stanów Zjednoczonych – Nowy Jork, Waszyngton, Los Angeles, Boston i Chicago. Bomby miały zostać podłożone w samolotach linii United, American Airlines i Continental Airlines. A jak w tej sytuacji reagują Brytyjczycy? A jak na tę sytuację reagują Brytyjczycy? Łączymy się z naszą korespondentką w Londynie, Magdaleną Laudańską.
Ponad rok po tragicznych wydarzeniach w Londynie Brytyjczycy znów oglądają twarzą twarz terroryzmowi. Dziś rano media doniosły o akcji oddziałów antyterrorystycznych, które uniemożliwiły atak na ogromną skalę. Minister spraw wewnętrznych John Reid na konferencji prasowej określił stan zagrożenia jako krytyczny i ogłosił stan najwyższego pogotowia. Dodał jednak, że władze mają nadzieję, że główni podejrzani zostali już wyeliminowani. Minister transportu Douglas Alexander zaapelował do społeczeństwa o spokój, a do podróżujących samolotami o wyrozumiałość i zdyscyplinowanie. Według korespondenta BBC do spraw bezpieczeństwa, brytyjskie organy antyterrorystyczne od grudnia ubiegłego roku prowadziły już śledztwo i inwigilację pewnych grup ludności. Jednakże ostatniej nocy uzyskano informacje, na podstawie których władze podjęły decyzję o konieczności natychmiastowego działania. Wszystko to odbywa się w chwili, rząd brytyjski przeszedł właśnie na tryb wakacyjny, parlament ma przerwę wakacyjną, a premier właśnie wyjechał na Wyspy Karaibskie z rodziną na odpoczynek. Downing Street wydało jedynie oświadczenie, że Tony Blair jest w stałym kontakcie ze swoim zastępcą i doradcami. Sam Blair zaś podziękował służbom bezpieczeństwa za ich wysiłek w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. Komentatorzy już zaczynają spekulować o możliwych reperkusjach politycznych dla mało popularnego w tej chwili premiera. Coraz liczniejsze są głosy, że zagrożenie terroryzmem wzrosło na Wyspach Brytyjskich w rezultacie wojny w Iraku, polityki bliskowschodniej Blaira oraz sytuacji w Libanie. Jednakże zdyscyplinowani Anglicy zwykle podchodzą do takich sytuacji ze stoickim spokojem. Podróżni, którzy czekają godziny na lotnisku w Heathrow, ze zrozumieniem komentują, że nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, aczkolwiek uciążliwe, są konieczne. Także politycy opozycyjni powstrzymują się jak na razie od krytyki polityki rządu czy premiera. W brytyjskiej tradycji politycznej przyjęte jest, że partie polityczne w sytuacji zagrożenia kraju zawsze zajmują solidarne stanowisko. Dla RFI z Londynu mówiła Magda Laudańska.
Premier Francji Dominique de Villepin zwołał do pałacu Matignon zebranie w sprawie walki z terroryzmem na wszystkich lotniskach europejskich. Wzmocniono środki ostrożności. Przed mikrofonem Agnieszka Kumar.
Premier rozmawiał z szefami zainteresowanych resortów spraw wewnętrznych Nicolasem Sarkozym i spraw zagranicznych Philippem Douste-Blazym, jak również z szefami pokrewnych resortów wyspecjalizowanych w walce z terroryzmem. Minister Sarkozy przerwał wakacje, które spędzał w regionie Żerondy nad Zatoką Biskajską i odbył briefing z dyrektorami generalnymi policji i żandarmerii, z kierownictwem wywiadu i kontrwywiadu oraz policji nadzorującej granice państwa. Sarkozy podkreślił, że po zamachach w Londynie w lipcu ubiegłego roku plan antyterrorystyczny zwany Vigipirat pozostawał we Francji zaostrzony. Nad europejskim niebem zapanował tymczasem chaos. Na wszystkich lotniskach obowiązuje stan alarmowy. Kierownictwo portu lotniczego Heathrow zadecydowało o niezamykaniu londyńskiego lotniska, ale poprosiło wszystkie inne porty o wstrzymanie lotów w tym kierunku samolotów, które jeszcze nie wyleciały z rodzimych lotnisk. British Airways odwołała wszystkie swoje loty wewnętrzne i europejskie z i do Heathrow, przewidując anulowanie lotów w kolejnych dniach i radząc pasażerom, by jeśli to możliwe, odwołali podróż. Na wszystkich lotniskach brytyjskich pasażerowie poddawani są rewizji osobistej. Bagaż podręczny zredukowano do zdecydowanego minimum, umieszczonego, jak głosi zarządzenie, w jednej plastikowej i przezroczystej torbie. Francuska kompania Air France odwołała wszystkie swoje loty do Londynu do godziny 2 po południu, jak się dowiedziała AFP. Te specjalne środki dotyczyły ogółem 3 porannych lotów Air France. Na głównym paryskim lotnisku Roissy Charles de Gaulle stan ostrożności Vigipirate pozostaje na poziomie czerwonym, czyli przedostatnim. Zaostrzone zostały środki ostrożności przy stanowiskach rejestracji pasażerów brytyjskich linii lotniczych. LOT odwołał do popołudnia swoje loty do Londynu. Powołano sztab kryzysowy, który analizuje rozwój sytuacji. Szef rządu hiszpańskiego José Luis Rodríguez Zapatero ogłosił we czwartek wprowadzenie zaostrzonych środków w przestrzeni powietrznej Hiszpanii. Wzmocniono kontrolę pasażerów, głównie na lotach do Wielkiej Brytanii i USA, oraz zwiększono liczbę patroli policyjnych. Jak na razie Wielka Brytania wyklucza związki organizatorów zamachów z Hiszpanią. Kompanie niemieckie Lufthansa i Air Berlin zadecydowały o anulowaniu we czwartek wszystkich swoich lotów do Wielkiej Brytanii. Środki te dotknęły około 3,5 tysiąca pasażerów. Podobne odwołania lotów ogłosiła Alitalia i Austrian Airlines. Włoski minister spraw zagranicznych radził włoskim obywatelom, by nie udawali się na lotniska brytyjskie, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Ogół lotów do Londynu zawieszony został z lotnisk w Sztokholmie, Lizbonie, Belfaście. Również loty EasyJet z Belfastu do Amsterdamu zostały wstrzymane. Niejasna była po południu sytuacja samolotów na dalekich trasach, które wyruszyły do Londynu z Japonii, Tajlandii czy Malezji. I w momencie ogłoszenia alarmu antyterrorystycznego znajdowały się już w powietrzu. Samoloty te otrzymywały kolejno pozwolenia innych lotnisk na przymusowe lądowanie. Air New Zealand wystosował do swoich pasażerów prośbę o przybywanie na lotnisko z 4-godzinnym wyprzedzeniem. Stan pogotowia zapanował również na lotniskach w Niemczech, Szwecji, Danii. Australijska kompania Qantas wprowadziła, tak jak brytyjska EasyJet, zakaz bagażu podręcznego w samolotach lecących do Wielkiej Brytanii.
Tu Paryż, Radio France International. Zaciekłe walki toczą się w południowym Libanie, gdzie kolumny czołgów izraelskich próbują zdobyć nowe pozycje Hezbollah. Izrael zapewnia jednak, że wstrzymuje się z operacjami na większą skalę, tak jak to zostało postanowione wczoraj na posiedzeniu Gabinetu Bezpieczeństwa, ponieważ chce pozostawić szansę trudnym rokowaniom pokojowym toczącym się w ONZ-cie. Jak pisze AFP, wyjątkowo zażarta bitwa miała miejsce ubiegłej nocy w Marjayun, chrześcijańskim mieście położonym na południowy wschód od strefy przygranicznej. Po jej zdobyciu izraelskie czołgi wjechały do oddalonego o 10 kilometrów Kiam, bastionu Hezbollahów. Wiele z tych czołgów zostało zniszczonych w czasie kontrataku szyickiego. Według telewizji Al Jazeera w Libanie Południowym rannych dziś zostało 8 izraelskich żołnierzy. Rakieta Hezbollah, która spadła natomiast na arabską wieś Deir el-Assad na północy Izraela, zabiła 2 osoby, w tym małe dziecko. Od początku konfliktu, miesiąc temu, w bombardowaniach Hezbollah, które użyło 3300 katiusz, zginęło już 38 cywilów izraelskich. Liczba zabitych w Libanie przekroczyła tymczasem 1000. Południowe przedmieście Bejrutu obrócone jest w ruinę. Lotnicy izraelscy rozsypują ulotki, zachęcając ostatnich mieszkańców sektora do opuszczania swych domów. Tu Paryż. Wojna w Libanie przesłoniła od miesiąca konflikt palestyńsko-izraelski w strefie Gazy. Po raz pierwszy od końca czerwca otwarto tam przejście Rafah i tysiące Palestyńczyków próbowało wydostać się z obleganej przez Izraelczyków Gazy i przedostać się do Egiptu. O godzinie 13 przejście zostało znowu zamknięte. Myśliwce izraelskie zniszczyły tymczasem 2 nowe domy działaczy palestyńskich, uprzedzając wcześniej mieszkańców o ataku. Co najmniej 33 osoby zabite i 94 rannych. To pierwszy bilans krwawego zamachu, który dotknął w czwartek rano święte miasto szyitów Nadżaf. Agnieszka Kumor.
Mężczyzna z przytroczonym pasem ładunków wybuchowych wysadził się w powietrze u wejścia na targowisko na starym mieście w Nadżafie, 150 metrów od mauzoleum imama Alego. Wysoka Rada Rewolucji Islamskiej w Iraku, najważniejsza partia szyicka, kierowana przez Abdela Aziza Hakima, natychmiast potępiła zamach. W wydanym komunikacie rzecznik Rady Aziz Zain al-Ali zaapelował o położenie kresu aktom przemocy przeciwko cywilom i o wszczęcie procesu politycznego zmierzającego ku narodowemu pojednaniu. W ostrzejszych słowach Saheb al-Ameri, rzecznik radykalnego przywódcy szyickiego Moktady Sadra, zwrócił się z apelem do władz Iraku o podjęcie drakońskich, jak się wyraził, środków ostrożności, postulując przywrócenie komitetów ludowych, czyli dzielnicowych milicji dla ochrony obywateli. Rzecznik irackiego Ministerstwa Zdrowia podał we czwartek, że ponad 1800 cywilów zostało zabitych w lipcu w Bagdadzie w różnych atakach i zamachach.
Mówi Paryż Radio France International. Na północnym wschodzie Sri Lanki wybuchły nowe walki między siłami rządowymi a tamilskimi tygrysami. Przedmiotem konfliktu jest kontrola nad kanałem irygacyjnym. Piotr Kamiński.
Zginęło co najmniej 50 osób, w tym cywilów. Kanał Mavilaru w obwodzie Trincomalee wywołał najpoważniejsze walki od zawieszenia broni sprzed 4 lat. Początkowe starcia zostały jednak wstrzymane dzięki mediacji norweskiej. Tymczasem dzisiaj rano lotnictwo rządowe podjęło nowe bombardowania lotnicze i artyleryjskie, na które tygrysy tamilskie odpowiedziały salwami z moździerzy. Każda ze stron oskarża rzecz prosta drugą o wywołanie tego starcia. Tamile oskarżają armię o wszczęcie ofensywy na szeroką skalę i zapewniają, że kontrolują śluzy na kanale. Armia odpowiada, że była to operacja defensywna w odpowiedzi na poranny atak Tamilów i że tygrysy niczego w istocie nie kontrolują. AFP podkreśla, że informacji nie sposób potwierdzić z żadnego niezależnego źródła. W ciągu minionych kilku tygodni w starciach tych zginęło ponad 440 osób. Po norweskiej mediacji Tamilowie ogłosili zaś, że otwierają ponownie śluzy pozwalające nawodnić 14 tysięcy hektarów i zaopatrzyć w wodę 15 tysięcy rodzin. Mediacja norweska jest o tyle utrudniona, że tygrysy odrzuciły wszelkie rozmowy z Danią, Szwecją i Finlandią, jako że są to kraje unijne. Unia zaś wpisała ich na listę organizacji terrorystycznych.
Tu Paryż, w Galicji, na północnym zachodzie Hiszpanii od 1 sierpnia trwa mordercza walka z bezprecedensowymi pożarami niszczącymi lasy. Z powodu wiatru i wysokich temperatur żadna poprawa nie jest przewidywana przed 14 sierpnia. Szef rządu hiszpańskiego José Luis Rodríguez Zapatero powiadomił w Santiago de Compostela, że w ramach śledztwa zatrzymano 14 osób podejrzewanych o podpalenia. Tylko dziś po południu w Galicji zlokalizowano 114 pożarów. 66 z nich jest pod kontrolą. Jak dotąd w pożarach w Hiszpanii zginęły 3 osoby. Tu Paryż, Radio France International. Prasę paryską przejrzał dla Państwa Piotr Kamiński.
Czego chcą szyici? Ciekawe pytanie. Na łamach Libération jasną odpowiedź przynosi Katia Haddad, wykładowca na Uniwersytecie Świętego Józefa w Bejrucie. Pisze ona, że szef Hezbollahu Hassan Nasrallah podtrzymuje, łagodnie mówiąc, wątpliwości co do swoich demokratycznych przekonań i co do ustroju, jaki przewidział dla Libańczyków. Oczywiście twierdzi, że jego militarna inicjatywa z 12 lipca przywróciła Libanowi godność i większość Libańczyków podziela tę opinię, skoro Hezbollah opiera się zajadle wielkiej wojskowej machinie izraelskiej, czego nie dokonała dotychczas żadna regularna armia arabska. Na tym jednak kończy się zdolność Nasrallaha do przewidywania rozwoju wypadków. Twierdzi on, że nie przewidział nieproporcjonalnej reakcji Izraela. W konsekwencji zaś milion Libańczyków stało się uchodźcami we własnym kraju, a walcząca partia Allaha nie przewidziała dla nich nic. Inaczej mówiąc, przywrócenie godności narodu odbyło się kosztem godności jednostek, pisze Katia Haddad w Libération. Zauważmy na marginesie, że wokół odmienianego przez wszystkie przypadki słówka nieproporcjonalny unoszą się typowe dla antyimperializmu opary sprzeczności. Jeżeli izraelska reakcja była aż tak nieproporcjonalna, to dlaczego wojna trwa już od blisko miesiąca? Wróćmy jednak do tekstu Katia Haddad. Jej zdaniem z tego właśnie wyczytać można przyszły ustrój Libanu przewidziany przez Nasrallaha. Interesy grupowe będą zawsze przeważać nad interesem jednostki, gdyż partia Allaha walczy z dwoma wrogami jednocześnie. Na zewnątrz z Izraelem, wewnątrz zaś z demokracją. Od początku wojny zakazuje ona wszelkich pytań i wątpliwości pod różnymi pretekstami, poczynając od jedności narodowej. A ten, kto waży się zadawać pytania, jest zdrajcą, izraelskim agentem i szpiegiem. W Tyrze rozstrzelanych zostało podobno, nie ma jak tego sprawdzić, 25 takich szpiegów. Są to więc pogróżki pod adresem tych, którzy stosują demokratyczne prawo do rozrachunku. Wystarczy przeczytać drugi artykuł dokumentu podpisanego przez Wolny Prąd Patriotyczny generała Auna z Hezbollahami w lutym. Już w trzecim pokrętnym zdaniu kryją się wszystkie konieczne dwuznaczności pozwalające podporządkować swobody demokratyczne bliżej nieokreślonym warunkom historycznym i społecznym koniecznym do sprawowania realnej demokracji. Dodajmy, skąd my to znamy. Chronologia mówi resztę. 14 lutego 2005 ginie Rafik Hariri. Podnoszą się wówczas głosy żądające ewakuacji sił syryjskich podejrzanych o organizację zamachu. 8 marca, czyli 3 tygodnie później, Hezbollah organizuje wątłą manifestację wdzięczności dla Syrii. 14 marca milion Libańczyków wychodzi na ulicę żądając demokracji i suwerenności. W niespełna 2 miesiące później Hezbollah organizuje kontrmanifestację siły, tym razem z udziałem ludzi Auna, choć jest ona znów dość herlawa. Kolejna porażka po 31 maja, gdy telewizja pokazała satyryczny program wyśmiewający Nasrallaha, kiedy to jego stronnicy wywołali zamieszki. Za każdym razem Hezbollah dowodzi, że nie stoi za nim nawet szyicka większość kraju, musi więc nieustannie stosować siłę, dodajmy, wedle starej komunistycznej zasady aktywnej mniejszości. Szantażując, blokując pracę parlamentu, grożąc wojną domową w wypadku prób jego rozbrojenia. Tak właśnie wyżera od środka instytucje demokratyczne. Stosuje nieustannie logikę siły i zakamuflowanej przemocy, wciąż jeszcze napotykając twardy opór. Ale jak długo jeszcze? Pyta Katia Haddad w Libération. W Le Figaro Aleksander Adler przyznaje natomiast, że szyizm to dla obserwatorów prawdziwa łamigłówka. Libańscy szyici to awangarda integrystyczno-panarabskiej ofensywy antyizraelskiej i antyamerykańskiej. Iraccy szyici to ludowa baza amerykańskiej obecności w tym kraju. pakistańscy, indyjscy i tureccy szyici pracują nad zeświadczeniem islamu. Wśród szyitów irańskich trwa zajadła wojna teologiczna między stronnikami absolutnej teokracji, a oddzielenia tego, co doczesne, od tego, co duchowe. Świat chrześcijański dobrze zna tę kakofonię, cieszy się bowiem jednocześnie ekolopacyfistycznym kapłanem francuskim czy niemieckim oraz irlandzkim sekciarzem. By o Polsce nie wspomnieć, skoro Adler miłosiernie nie wspomina. Obie sprzeczne wersje szyizmu, czytamy dalej, wyrosły na odmiennych podłożach. Na wschodzie indopakistańscy sunnici uważają szyitów za prawie pogan. Prześladowanie szyitów to pierwszy artykuł wiary przeróżnych talibów i ich saudopakistańskich stronników. Na drugim biegunie znajdziemy zaś integryzm irański, który swą inspirację znalazł u sunnitów, a szczególnie u egipskich braci muzułmanów. Prezydent Ahmadinejad to spadkobierca wojującego kleru, zmarłego Ajatollaha Beheshtiego, który chciał za wszelką cenę zatrzeć konflikt sunnicko-szyicki podsycany przez Pakistańczyków i Riad. Obecna sytuacja pachnie surrealizmem, ciągnie Aleksander Adler w Le Figaro, choć nie potrwa to zapewne długo. Reżim w Teheranie zwolnił z więzienia syna Bin Ladena, Saada, na znak solidarności między integrystami sunnickimi a walką Hezbollahów. Bin Laden senior i Zawahiri nie szczędzili zastrzeżeń wobec antyszyickiej krucjaty wiedzionej przez Zarkałiego w Iraku. Obaj jednak zbyt zależą od swych pakistańskich gospodarzy, by ostrzej wzywać do jedności. Nawet liberalni szyici, tacy jak Allawi czy Szalabi, patrzą z zadowoleniem na to, jak iracka mniejszość sunnicka pogrąża się w krwiożerczym sekciarstwie, skądinąd o znacznie tragiczniejszych skutkach niż izraelska kontrofensywa w Libanie. Teheran patrzy na to z zaniepokojeniem, jeżeli bowiem Ajatollah Sistani, Irańczyk z pochodzenia, odniesie tam sukces, dowiedzie tym, że szyicka kultura religijna da się pogodzić z wolnością wyborczą i pewną wolnością religijną, pokojowym sposobem umacniając rolę kleru. Jest to program irańskich umiarkowanych, takich jak Khatami. Łatwo zrozumieć teraz, dlaczego teherańska konserwa poprosiła swych libańskich przyjaciół Hezbollahów o przerwanie tego niebezpiecznego procesu. Nasrallahowi i jego ludziom grozi to oczywiście utratą wszystkiego, co tak pracowicie gromadzili w Libanie, pisze Aleksander Adler w Le Figaro. Tylko Le Monde zdążył natomiast zamieścić niewielki materiał na temat londyńskiego alarmu, przekazując wszystkie znane fakty. Cytowany na jego łamach profesor Paul Wilkinson, specjalista w dziedzinie terroryzmu z Uniwersytetu St. Andrews, powiada, że samoloty łączące Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi to idealny, symboliczny cel. Ciekawie brzmi w tym kontekście reportaż z wielkiego posiedzenia muzułmanów w Istambule 2 lipca, gdzie zebrało się wielu umiarkowanych duchownych i intelektualistów pod dyskretną egidą Foreign Office. Gdyż choć Francja to pierwszy europejski kraj muzułmański, wzdycha autor reportażu w Le Monde, to Anglicy zorganizowali i sfinansowali to spotkanie, a europejskie instytucje islamskie przemawiają na razie w języku angielskim. W ramach tej operacji francuskie meczety odwiedziła nawet w maju delegacja młodych muzułmanów brytyjskich pod wodzą baronowej Kishwer Faulkner, jednego z 7 muzułmańskich członków Izby Lordów.
Nasz felieton Co nowego w Europie przygotowała dzisiaj Agnieszka Kumor.
Wymuszane drogi, ucieczka i wypędzenie w Europie w XX wieku. Taki tytuł nosi długo oczekiwana wystawa berlińska, zorganizowana przez szefową Związku Wypędzonych Erikę Steinbach. Wystawa miała we czwartek swój wernisaż dla zaproszonych gości. Jutro odwiedzą ją pierwsi normalni ludzie. Czy ich stosunku do tej wystawy nie ukształtowała przypadkiem polemika, jaka wokół niej narosła, głównie w Polsce i Czechach, ale również w samych Niemczech? Z tym pytaniem zwracam się do pana Bazyla Kerskiego, redaktora naczelnego kwartalnika polsko-niemieckiego Dialog.
Dzień dobry. Tak, to bardzo ważny aspekt. To nie jest także z perspektywy tutejszej, berlińskiej, neutralna wystawa. Widać to chociażby po dzisiejszej prasie. Prawie że nikt z moich kolegów nie widział tej wystawy, a już w dzisiejszych dziennikach pojawiły się dosyć wyraźne głosy i one pokazują wyraźną polaryzację nie polsko-niemiecką, ale w samych Niemczech. Liberalna Die Zeit, tygodnik Die Zeit, zasadniczo potępiła wystawę, nie oceniając poszczególnych fragmentów, twierdząc, że problem z tą wystawą pozostaje. To nie jest wystawa, to jest próba zbudowania miejsca pamięci, centrum przeciwko wypędzeniom, a nie jest to projekt zrealizowany z sąsiadami, z Polakami, i także odrzucamy. A po drugiej stronie konserwatywne dzienniki jak Die Welt i FAZ, które dzisiaj widać było, robiły wszystko, aby pokazać tą wystawę w jak najbardziej pozytywnym świetle, że to jest następny bardzo ważny głos i wolny głos o powojennej historii Niemiec, a nie żaden akt niechęci w stosunku do sąsiadów.
No właśnie, wiceprezydent Bundestagu, socjaldemokrata Wolfgang Thiers, mówił coś takiego wobec Związku Wypędzonych, że nie chcemy projektu przeciwko naszym sąsiadom europejskim, ale razem z nimi.
Tak, to jest punkt wyjściowy dla rządu, też dla tej koalicji. Tutaj muszę jeszcze raz podkreślić, jest to wystawa prywatna w neutralnym miejscu, sfinansowana z prywatnych środków. Inicjatorem nie jest Związek Wypędzonych, a fundacja, która powstała, której celem jest oczywiście zbudowanie miejsca pamięci dla wypędzeń. No i oczywiście w demokratycznym społeczeństwie każdy może robić sobie, co chce. Tutaj Thiers jeszcze raz zaznaczył, że chadecy muszą iść bardziej trudną, kompromisową drogą, jeśli chcą na przykład w najbliższej przyszłości zbudować jakieś państwowe miejsce pamięci.
No właśnie. Na wystawie prócz wypędzeń Niemców znalazły się także przykłady innych wysiedleń, od tureckiego ludobójstwa na Ormianach po etniczne czystki w byłej Jugosławii. Wystawa miała także uwzględnić przymusowe wysiedlenia Polaków w czasie i po II wojnie światowej. Czy tak się stało?
Znaczy od samego początku projekt fundacji pani Steinbach to była próba pokazania europejskiego losu, próba odsłonięcia nie tylko wydarzeń po 1945 roku, a także konsekwencji wszelkich przesunięć granic i czystek etnicznych. Stąd od samego początku wiadomo było, że tematem ważnym dla tej wystawy będzie na przykład los Ormian, konsekwencje I wojny światowej. Pies oczywiście jest tutaj tam pogrzebany, iż na samym początku już zrodziło się takie hasło 80 milionów wypędzonych Europejczyków w 20 roku, w tym największą grupą ofiar to są Niemcy, mianowicie 14 milionów. I tutaj myślę, że słusznie także wśród historyków niemieckich powstało pytanie, o co tutaj chodzi. Czy ma być to jakiś klucz do zrozumienia XX wieku, przy którym jednak Niemcy stardzą się główną ofiarą losu, a nie na przykład polscy Żydzi, niemieccy Żydzi, Polacy? To pytanie pozostaje i tutaj nawiązywania do losu na przykład Finów czy też Polaków tego zarzutu nie zmieniają.
Rozumiem. Po przeciwnej stronie ulicy, w Państwowym Muzeum Historycznym, przedłużona została tymczasem inna wystawa o podobnej tematyce. Mówił mi pan, że wystawa nosi tytuł Konstelacje.
Tak, to znaczy to jest wystawa, której premiera była w Bonn. Autorem tej wystawy jest niemiecki Dom Historii. Jest to instytucja bońska bez stałych ekspozycji, która właściwie co roku reprezentuje duże wystawy na temat historii powojennych Niemiec, szczególnie powojennych. Ta wystawa została zbudowana, została stworzona jako świadoma reakcja na, można powiedzieć, państwowa reakcja na tą dosyć trudną debatę polsko-niemiecko-czeską ostatnich lat. Wystawa pani Steinbach staje się wydarzeniem, ponieważ od mniej więcej maja tego roku Berlińczyk może porównać tą interpretację z dotychczasowymi poglądami pani Steinbach i konceptem Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Powiem szczerze, w jednym zdaniu, też ta wystawa mnie głęboko zirytowała. Także w tej wystawie na samym początku, przy samym wejściu, pojawia się teza o największej grupie ofiar, mianowicie Niemcach, niemieckiej grupie ofiar. Dodam, że sam pochodzę z Gdańska, oczywiście urodziłem się po wojnie. Ten temat po niemieckich ziem, wypędzeń nie jest mi obcy. Nie czułem się reprezentowany. W żaden sposób nie uwzględniono na przykład polskich bardzo trudnych debat na temat nowych powojennych granic, na temat tożsamości Polaków na byłych ziemiach zachodnich. Nie padła nawet nazwa tak ważnej instytucji jak chociażby olsztyńska Borussia. Wszystko w tej wystawie jest szalenie niemieckocentryczne, bardzo oczywiście ostrożne, bardzo politycznie poprawne, ale też wydaje mi się, że niemiecki gość tej wystawy, po tej wystawie będzie miał wrażenie, jakoby to byłby klucz, to jest klucz do interpretacji XX wieku i bardzo mało dowie się o tych miejscach, z których pochodzą Niemcy czy część Niemców i które do dnia dzisiejszego to właśnie zajmują się historią i losem tych ludzi.
Jak rozumiem, wciąż jeszcze czekamy na rzetelną ocenę tych wszystkich wydarzeń, historyczną, a już nie polityczną.
Ja myślę, że te wystawy pokazują, jak ważne jest budowanie wspólnej narracji, nie pojednawczej, broń Boże. Narracji, która pokazuje, że na przykład my Polacy nie możemy zrozumieć naszej historii bez naszych konfliktów i wspólnych oczywiście momentów z naszymi sąsiadami. I tak samo dotyczy to Niemców. Niestety te wystawy pokazują, jak bardzo jeszcze szukamy takiej narodowej, izolowanej narracji. Jak mało potrafimy poruszać się w kontekście też innych doświadczeń, które tak ważne są, aby zdefiniować naszą tożsamość.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
RFI, la radio du monde.
Z Bazylim Kerskim, redaktorem naczelnym polsko-niemieckiego kwartalnika Dialog, rozmawiała Agnieszka Kumor. Powiem też Państwu, że premier Polski Jarosław Kaczyński, który odbywał dziś wizytę w byłym obozie hitlerowskim Stutthof, ostro skrytykował wystawę Wymuszone drogi, ucieczka i wypędzenie w Europie XX wieku, która otwarta dzisiaj została w Berlinie. Jarosław Kaczyński powiedział, że wystawa ta jest próbą relatywizowania historii. Mówi Paryż, kolej na multimedia Anny Bernhardt.
Wojna z Hezbollahem toczy się na wszystkich frontach. Wojna psychologiczna wykorzystuje najnowsze technologie, toczy się przede wszystkim w mediach. Izraelscy specjaliści spiratowali kilka dni temu telewizję szyickiej milicji, telewizję Al-Manar, pokazując zwłoki członków specjalnych oddziałów Hezbollahu z podpisem Nasrallah kłamie, ukrywając przed wami prawdę i twierdząc, że straty są tylko po stronie izraelskiej. Również na ultrakrótkich falach program słuchany przez sympatyków szyickiej organizacji jest regularnie zakłócany dwuminutowym apelem w języku arabskim, by nie poddawać się manipulacji szefa Hezbollahu i zamiast słuchać patriotycznych hymnów, zastanowić się, czy warto wziąć udział w wojnie z regularnym wojskiem. Specjaliści z Cahalu używają również SMS-ów jako broni w tej wojnie psychologicznej. A wojna obecna jest również w internecie, zwłaszcza po zbombardowaniu Kany ilość blogów ilustrowanych często zdjęciami czy nawet wideo wzrosła dwukrotnie. Ale nie jest to pole zarezerwowane dla wojskowych. Wirtualna przestrzeń jest miejscem nie tylko wymiany doświadczeń i przeżyć, ale również dialogu między Libańczykami i Izraelczykami, czytamy w depesze AFP. Blogi nie przekazują informacji podawanych w tradycyjnych mediach o stratach, o ruchach wojsk zdobytych czy przegranych pozycjach, o politycznych i strategicznych celach wojny. W blogach natomiast mowa jest przede wszystkim o przeżyciach naocznych uczestników wydarzeń, o emocjach i doświadczeniach. Tutaj też jest miejsce na wymianę poglądów, wymianę argumentów i próbę zrozumienia drugiej strony, uważają specjaliści od wirtualnej przestrzeni. Prasa drukowana zaczyna mieć poważne problemy. Odpowiedzialne za to jest przede wszystkim spadek czytelności, ale też zastępowanie tradycyjnych wydań przez wirtualne periodyki. Nawet niemieckich czytelników znanych z połykania codziennych gazet ostatnio opuścił apetyt. Czasopisma cieszą się nadal powodzeniem, ale gazety coraz mniejszym. I nawet tak potężny Bild, którego czytuje ponad 11 milionów Niemców, co roku zmniejsza nakład o ponad 330 tysięcy. Nowojorski Times zapowiedział już, że w 2008 roku zmniejszy format o prawie 4 cm, co pozwoli zaoszczędzić rocznie 12 milionów dolarów, ale ta decyzja w konsekwencji pozbawi pracy prawie 250 osób. Również brytyjski dziennik Financial Times zapowiedział zwolnienie 50 pracowników, to znaczy 10% personelu i połączenie redakcji papierowej z redakcją internetową. W dobie rewolucji cyfrowej trzeba przystosować się do nowych wymagań, zmienić zarówno styl pracy, jak i organizację, uważa dyrekcja Financial Times, która stawia na rozwój wirtualnej wersji. A wersja ta, jak zapowiedziano, ukazywać się będzie obok wydania brytyjskiego, Europy kontynentalnej, azjatyckiego i amerykańskiego. Dziennikarze po odpowiednim przeszkoleniu pracować będą zarówno dla wydania papierowego, jak i dla wirtualnej wersji gazety, a specjalna ekipa zajmować się będzie wersją interaktywną. Trzeba iść z duchem czasu, a internet coraz bardziej dominuje nasze życie codzienne. Gazety też muszą się do tego dostosować. Zwłaszcza, że jak wynika z przeprowadzonych ostatnio badań przez TNS Media Intelligence, w pierwszym semestrze 2006 roku ilość zamieszczonych reklam wzrosła o 57% w wirtualnej przestrzeni, co w liczbach bezwzględnych przekłada się na sumę 984 milionów dolarów. Władze chińskie zakazały reklamy w telewizji i radiu pewnych produktów. Dyrektywa została podpisana przez kierownictwo w Pekinie i zarząd radiokomitetu i obowiązuje aż do odwołania. Chodzi o cudowne produkty na schudnięcie, na cienką talię i duży biust i tym podobne rzeczy. Według ekspertów chińskich ponad 300 tysięcy Chinek poddało się operacji w ostatniej pięciolatce. Po wstrzyknięciu cudownego płynu, który miał uwidocznić klatkę piersiową, wiele pań znalazło się w szpitalu z komplikacjami różnego typu. Władze, dbając więc o zdrowie swych obywateli, a także o wiarygodność mediów, wprowadziły zakaz reklamy cudownych produktów w telewizji i radio.
Były to multimedia Anny Bernhardt. Zapraszamy teraz na powtórkę kroniki Piotra Błońskiego, salony i wystawy.
Narodziny Wielkiego Muzeum na brzegu Sekwany o kilkaset metrów od wieży Eiffla zainaugurowane zostało przez prezydenta Chiraca Muzeum Quai Branly, czyli Muzeum Sztuki i Cywilizacji Afryki, Oceanii i Ameryk. Nazwa tego muzeum bierze się od nazwy nadsekwańskiego bulwaru, przy którym je zbudowano. Miało się nazywać Muzeum Sztuk Pierwszych. Chodziło o to, by uniknąć pewnego poczucia wyższości zawartego w terminach sztuki pierwotne albo sztuki prymitywne. Ale termin sztuki pierwsze sugerowałby z kolei prymat tych sztuk nad innymi. Zostawiono więc spór o nazwę w zawieszeniu. Prezydent Francji, który sam jest wielkim amatorem tej sztuki, wylansował ten projekt w roku 1995, pragnąc, by Paryż przyznał takie pierwszorzędne miejsce ulubionej przez niego twórczości. W Muzeum Quai Branly wystawionych będzie stale 3,5 tysiąca dzieł, a przechowywanych prawie 300 tysięcy, dawniej składających się m.in. na Muzeum Człowieka i Muzeum Sztuk Afryki i Oceanii. Chodziło jednak o to, by zerwać z podejściem czysto etnograficzno-antropologicznym cechującym pierwsze i etnograficzną kolonialną tradycją drugiego, a przy tym podkreślić artystyczną wartość dzieł. Muzeum Branly chce bowiem być przede wszystkim muzeum sztuki. Niemniej rozbudowano także dokumentację. W jego mediatece znajduje się 200 tysięcy woluminów, a w fototece 700 tysięcy zdjęć. Muzeum Quai Branly mieści się w niezwykłym gmachu zbudowanym według projektu Jean Nouvel'a. Główny element to wielopiętrowa płyta długości 220 metrów, zawieszona na filarach, przeniknięta i otoczona zielenią, której fasadę urozmaicają występujące z lica barwne bryły w kształcie pudełek, kryjących od wewnątrz różnej wielkości sale wystawowe, a całość jest oddzielona od bulwaru wolnostojącą wysoką szklaną ścianą i szpalerem wysokich drzew. Integralną częścią projektu jest dwuhektarowy park. Do tego dochodzą jeszcze trzy budynki stykające się z haussmannowskimi kamienicami, każdy rozwiązany w inny sposób. Jeden pokryty pionowym ogrodem na ścianie, drugi o stalowo-szklanej strukturze, trzeci bardziej klasyczny w formie, ale z wielkimi oknami ujawniającymi sufity pokryte wzorzystymi motywami malowanymi przez artystów aborygenów. Nic w tym projekcie nie jest schematyczne ani stereotypowe. Posłuchajmy, co o zaprojektowaniu tego muzeum mówił Jean Nouvel na antenie RFI w rozmowie z Pascalem Paradou. Pierwszym wyznacznikiem były same eksponaty, które są przedmiotami delikatnymi, najczęściej malowanymi, wrażliwymi na światło. Nie mogło być mowy o wystawieniu ich na ostre światło. Ale nie chciałem stwarzać jakiegoś olbrzymiego, mrocznego sejfu. Cała zabawa polegała więc na tym, żeby utrzymać jakąś przefiltrowaną obecność Paryża, żeby światło przenikało do wnętrza, żeby je jakoś tam wpuścić, żeby się czuło promienie słońca. I właśnie ta wibracja paru promieni słonecznych stwarza efekt przestrzenny, który, mam nadzieję, wprowadza atmosferę duchowości, o którą mi chodziło. Stała wystawa mieści się na jednej wielkiej, ale urozmaiconej płaszczyźnie, wzdłuż której biegnie rodzaj rampy, którą wszyscy już nazywają wężem i która jest swoistą osią wizyty. A ekspozycja każdego eksponatu czy grupy eksponatów znalazła indywidualne rozwiązania.
Ces objets non seulement sont fragiles à la lumière, mais sont fragiles aussi à la poussière, ils sont fragiles, on peut pas les toucher, donc
te eksponaty są nie tylko wrażliwe na światło, ale i na kurz i dotyk, więc 95% z nich pozostawało w witrynach. Ale przecież nie mogłem sobie nawet wyobrazić 3800 osobnych witryn czy kloszów, to nie do pomyślenia. Trzeba więc było wymyślić witryny niespotykanej wielkości. I tu zabawa polegała na tym, żeby grać na braku wyraźnych granic między nimi, na wzajemnych odbiciach, refleksach światła. Trzeba było tak opracować serigrafią ich struktury, by nie narzucały się, a postumenty czy podstawy zaprojektować na tyle dyskretne i abstrakcyjne, aby eksponaty pozostawały same we wzajemnym dialogu.
Sur les socles ou sur les supports qui sont d'une grande finesse ou d'une grande abstraction, pour que les objets soient seuls entre eux.
Jean Nouvel, który należy do dziesiątki najwybitniejszych i najbardziej wziętych dzisiaj architektów na świecie, złożył też w tej rozmowie swoiste wyznanie wiary w architekturę.
On fait de l'architecture avec des idées, avec des concepts, on l'a fait aussi en termes sensibles.
Architektura tworzy się z myśli, z pomysłów, no i ze zmysłów. Katastrofa architektury współczesnych miast bierze się stąd, że najczęściej zaczyna się od reguł funkcjonalistycznych odziedziczonych po XX wieku, że mówi się o sieciach, o zagęszczeniu koniecznie równomiernym, o stereotypowych programach. To się zmieni dopiero, gdy zaczynać się będzie od reguł zmysłowości, od refleksji nad kolorem na przykład, nad urozmaiceniem form, nad odblaskami, nad naturą gatunków w pejzażu. I wtedy funkcja się dostosuje. W każdym razie architektura, tak jak muzyka, musi przekazywać wrażenia i emocje.
Des émotions et des sensations, bien sûr.
Były to fragmenty wypowiedzi Jean Nouvela, architekta nowo otwartego Muzeum Branly, z rozmowy, jaką przeprowadził z nim na falach RFI Pascal Paradou. Na paryskiej turystyczno-kulturalnej trasie znalazł się więc dodatkowy, pierwszorzędnej wagi adres.
Mówi Paryż, Radio France International. Oto nasz kolejny magazyn kulturalny. Pierwszym francuskim pisarzem, który zainteresował się pracą dla filmu, była Sidonie Gabrielle Collette, powszechnie znana pod pseudonimem Collette. Do kina zbliżyła się wcześniej niż Cocteau, Aragon i Cendrars. Swój pierwszy scenariusz napisała w 1917 roku, a potem filmowym kamerom powierzyła wiele swych powieści. Włóczęgę, Klaudynę w szkole, Ulubieńca, Kotkę, nie mówiąc już o Gigi, która przeniesiona została na ekran dwukrotnie. W wersji pierwszej, zrealizowanej w 1948 roku, rolę tytułową grała Danielle Delorme. Wersja druga, nakręcona 10 lat później, była słynną komedią muzyczną Vincente Minnellego z Leslie Caron w roli Gigi.
Look at all the captivating, fascinating things there are to do. Name two. Look at all the pleasures, all the myriad of treasures we have got. Like what? Look at Paris in the spring, when each solitary thing is more beautiful than ever before. You can hear every tree almost saying, look at me.
What color are the trees?
Green.
What color were they last year?
Green.
And next year?
Green.
It's a ball.
Don't you marvel at the power of the mighty Eiffel Tower, knowing there it will remain evermore? Climb
climbing up to the sky over 90 stories high.
How many stories?
90.
How many yesterday?
90.
And tomorrow?
90.
It's a ball.
The River Seine.
Colette była także autorką dialogów filmu Marka Allegret, Jezioro Kobiet, i scenariusza Divine Maxa Ophülsa. Jako kanwa filmu posłużyła jedna z jej najlepszych książek, Zboże na pniu. Najpierw adaptacją zamierzał się zająć Marc Allegret po raz pierwszy przed wojną, później w czasie okupacji. Specjalnością Allegreta były filmy o ludziach młodych i niedoświadczonych i Zboże na pniu wydawało się napisane specjalnie dla niego. Z wielu jednakże przyczyn do realizacji projektu nie doszło i trzeba było poczekać aż do 1953 roku, kiedy film wyreżyserował w końcu nie Marc Allegret, lecz Claude Autant-Lara. Autant-Lara powierzył adaptację tekstu swym dwóm ulubionym scenarzystom, Jean Oranchowi i Pierre Bostowi. Rezultat pracy całej trójki, choć powinien figurować na liście najznakomitszych klasyków kina francuskiego, został zapomniany. A szkoda, bo Claude Autant-Lara miał 52 lata i był wówczas u szczytu swych możliwości twórczych. Z mistrzostwem potrafił oddać zmysłową atmosferę przepełniającą powieść Colette, rozgrywającą się, jak pamiętają być może jej czytelnicy, w Brytanii. Jest pogodne lato, dwoje 16-letnich bohaterów Zboża na pniu, Phil i Wenka, w czasie wspólnie spędzanych wakacji odkrywa miłość. Są jeszcze nieśmiali, nieobeznani z miłosną grą, pełni wahań i zahamowań. Na wakacyjnej drodze chłopca stanie jednak ktoś, kto będzie potrafił rozwiać wszystkie jego wątpliwości. Tajemnicza dama w bieli, obnosząca z dumą pełnię swej dojrzałości. Po spotkaniu z nią jednak Phil będzie myślał tylko o jednym, o powrocie do swej młodej przyjaciółki Wenka. Rolę damy w bieli w filmie Claude Autant-Lara odtwarzała 50-letnia wtedy Edwige Feuillère, prawdziwa legenda filmu francuskiego. Młodziutkiego Phila grał Pierre-Michel Beck, najszczęśliwszą rękę. Autant-Lara, który wielokrotnie wcześniej udowodnił, że jest mistrzem w filmowaniu młodych dziewcząt, miał jednak do roli Winki, angażując do niej nikomu nieznaną debiutantkę, Nicole Berger. Te fragmenty filmów, w których Phil wprowadza swą młodą przyjaciółkę w arkana miłości, są arcydziełem lekkości i dyskrecji. Innym mocnym punktem obrazu jest tło, na którym rozgrywa się akcja. Malutkie bretońskie uzdrowisko, a także epizodyczna rulka nieznanego jeszcze wtedy Louis de Funesa. Humor łączy się w filmie z nostalgiczną poezją, tak jak w wakacjach pana Hulot, Jacques'a Tati, które nakręcone zostały w tym samym 1953 roku.
She's a babe, just a babe, still cavorting in a crib, eating breakfast with a bib, with her baby teeth and all her baby curls. She's a tot, just a tot. Good for bouncing on your knee. I am positive that she doesn't even know that boys aren't girls. She's a snip. Just a snip. Making dreadful baby noise, having fun with all her toys. Just a chickadee who needs a mother hen. She's a cub, a papoose. You could never turn her loose. She's too infantile to take her from a pen.
W opactwie Daoulas w bretońskim departamencie Finistère otwarta została niedawno wystawa 440 masek azjatyckich z kolekcji dawnego muzeum Kwok On z Paryża. Te wyjątkowo cenne i piękne maski zbierane przez lata przez znanego kolekcjonera po zamknięciu muzeum pokazywane są rzadko. Francuska prasa poświęca im w związku z tym wiele miejsca, pisząc o wystawie z prawdziwym zachwytem. Maski wykonane są z drzewa naturalnego lub malowanego, z papier-maszę, haftowanych tkanin, miedzi i żelaza. Często zwieńczone są czymś w rodzaju czepców z pozłacanego metalu inkrustowanego szkiełkami i lusterkami albo masą czochranych włosów. Oblicza masek, które pochodzą z Indii, Sri Lanki, Tajlandii, Indonezji, Japonii, Korei, Tybetu i Chin, polakowane są na czerwono, zielono, biało, niebiesko. Każdy z kolorów ma znaczenie symboliczne. Ojczyzną baletów i pantonim z udziałem masek były Indie, gdzie bardzo wcześnie rozpowszechniły się inscenizacje legend hinduskich, zwłaszcza Ramajany, sagę o księciu Ramie, jego reinkarnacji Wisznu, bracie Lakshmana, księżniczce Sita, generale armii Małp, Hanumanie oraz złych demonach i czarownicach od hinduizmu zapożyczyła cała Azja Południowo-Wschodnia, w tym nawet buddyjski Tybet. Maski są święte, tak jak figury bogów. W odróżnieniu jednak od naszej cywilizacji, w której przedmiot stał się fetyszem, kultura azjatycka zużyte maski wyrzuca po prostu do kosza i na ich miejsce robi nowe. W Korei istnieje nawet zwyczaj palenia masek po przedstawieniu, tak by złowrogie siły, które one utożsamiają, spłonęły wraz z nimi. W Indiach każdy stan posiada własny rytuał maskowej pantomimy. W południowej prowincji Kerala na przykład praktykowany jest Teyam, w którym mężczyźni o pomalowanych torsach manipulują maskami w kształcie hełmów, bogato złoconych i przybranych w pióra i kolorowe szkiełka. W czasie swych podróży przez Azję legenda Ramayany uległa wielu przemianom. W niektórych hinduskich stanach pod tytułem Krishnatam potrafi trwać 9 godzin. W czasie pierwszych 8 godzin snuta jest opowieść o życiu Kriszny, 8 wcielenia Wisznu. Godzina 9 to spektakl jego narodzin, a więc znak wiecznego powrotu. Pod wpływem Indii tradycję Ramayany zachowała, a później rozbudowała Tajlandia. Mężczyźni i kobiety są tu w nieustającym karnawałowym tańcu. Ich maski, hełmy toną w oceanie przeróżnych ozdób. To samo bogactwo charakteryzuje balijskie maski spektaklu Barong, który choć stał się ostatnio wielką atrakcją turystyczną, to w rdzennych mieszkańcach wyspy wzbudza ciągle ten sam wielki przestrach, co przed wiekami. W przedstawieniu występują ogromne smoki wprawiane w ruch przez dwóch ludzi i straszliwa czarownica Rangda z czerwonym językiem wyciągniętym do pół brody zamiast naszyjnika nosząca ludzkie jelita. Najstarsza maska prezentowana w opactwie Daula pochodzi z XVIII wieku. Jest japońska i ma formę podobizny młodej dziewczyny o nieprzeniknionej, gładkiej twarzy. Wystawa azjatyckich masek w Brytanii będzie czynna do początku przyszłego roku. Ostatnim punktem naszego programu będzie magazyn Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor.
Lato w mieście nie musi być przykrym obowiązkiem wobec kolegów z pracy lub nieznoszącego letnich wyjazdów kota. Lato w mieście sprzyja wycieczkom nad wodę, piknikom na stołecznych trawnikach, wyjątkowo gościnnych latem, wieczornym potańcówkom. Paryżanie, ci bliżsi i ci dalsi, bo z przedmieść mają szczęście, bo mają dwie rzeki, Sekwane i Marne. Gdyby ruszyli jeszcze troszkę na północ, odkryliby Oise z przepięknym miasteczkiem impresjonistów Auvers. Ale wróćmy do Marny, bo kto mówi Marna, ten zatrzymuje w domyśle nadrzeczne restauracje, gęget i bale z akordeonem w roli głównej, Le Bal Amusette, o których złośliwie śpiewał Brel swej wymagającej lubej, która koniecznie chciała do Vierzon. Trzeba państwu wiedzieć, że Vierzon to tyle co nie przymierzając Mińsk Mazowiecki, każdy przezeń przejeżdża, nikt nie zatrzymuje się tam na dłużej. Nie wybierzemy się zatem do Vierzon, choć może warto, ale posłuchajmy głównego bohatera naszego dzisiejszego magazynu akordeonu.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul.
T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te ferai bien. J'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse de Musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et dans le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, qu'est-ce que j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Hey, je te le redis, chauffe la selle. T'as voulu voir Vierzon, on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars.
Nie zapomniany Jacques Brel i mistrz akordeonu Marcel Azola w piosence Vesoul. Skąd się wzięły restauracje na brzegach Marny? Nie chcąc płacić podatku od wina nałożonego przez prefekta Paryża barona Haussmanna, część właścicieli paryskich restauracji o rodowodzie wprost z Auvergne wyemigrowała do Joinville. Dość szybko do przyjemności podjebienia dołączyły atrakcje muzyczne, ale na pierwszych potańcówkach w restauracjach nad Marną grali kobziarze. Akordeon znalazł się tam pod koniec XIX wieku za sprawą pewnego Włocha, Pyguriego, który porzucił restaurację ojcowską i przeniósł się do konkurencji, Auvergnaca nazwiskiem Buscatel. Współpraca przerodziła się w przyjaźń, Buscatel dał Pyguriemu swą córkę za żonę. Nikt dziś nie wyobraża sobie balu na brzegach Marny bez akordeonu. Z dawnych gęget pozostały już tylko dwie autentyczne, Chez-Jegen i Robinson, ale gdy wypełnią je turyści, można się przenieść do pobliskiej, pełnej nadrzecznego uroku Mimi di la Sardine. Zresztą najpiękniejsza gęget będzie ta, którą odkryliśmy sami. Choćby ostatni w Paryżu bal amuzet z prawdziwego zdarzenia Balageot przy ulicy La Lap w dzielnicy Bastille, gdzie na każdym kroku wyczuwa się atmosferę lat 40. i gdzie każdy styl ma swój dzień. Akordeon współegzystuje tu z rock'n'rollem, a nawet o zgrozo salsą.
Thank you.
Była to muzyka ze świata Agnieszki Kumor. Nasza audycja zbliża się do końca. Przypomnę Państwu tylko, że policja brytyjska wykryła spisek zakrojony na skalę światową, który polegać miał na wysadzeniu wielu samolotów jednocześnie w czasie ich przelotu nad Atlantykiem. Celem przygotowywanych zamachów miało być 5 miast na terenie Stanów Zjednoczonych: Nowy Jork, Waszyngton, Los Angeles, Boston i Chicago. Na wszystkich lotniskach europejskich wzmocniono środki ostrożności, a George Bush oświadczył, że wojna Ameryki z faszystami islamskimi zaczęta 11 września trwa nadal. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. RFI.